A myślicie, że Maryla Rodowicz będzie żyła po wsze czasy?
W naszych sercach na pewno.
Czy ona będzie, czy to jest tak, że Maryla Rodowicz jest swego rodzaju polskim Keanu Reevesem?
O, to jest bardzo ładne porównanie, bo Keanu też praktycznie jest nieśmiertelny, bo
to prawda, no
przekracza...
są obrazy z 1700
roku. Oczywiście,
no
jasne, jasne. Myślę, że takie obrazy moglibyśmy znaleźć też z Marylą.
Czy my już nagrywamy?
Tak, tak, tak. Tak,
tak, tak. Zaczynamy od pierwszego tematu.
Tak, tak, tak. Co?
Życie i twórczość Maryli Rodowicz?
Na podstawie...
Na przestrzeni
Sylwestra...
setek lat.
Na przestrzeni Sylwestru z dwójką.
Tak, z ostatnich dwóch dekad.
Dokładnie.
Analiza porównawcza.
Bardzo dobra.
Tak?
Bardzo dobra.
Nie, witamy serdecznie wszystkich w odcinku 370, chyba z tego co pamiętam jest z podcastu,
tak,
bardzo
tak,
fajny
tak,
odcinek 370. Tutaj jest fajne, z cyferkami możemy zrobić coś takiego, że 7 plus 3 daje 10, czyli 0 na końcu.
Ma to sens, tak, rzeczywiście.
Ten odcinek, jakby miał stary tytuł, właśnie bym go nazwał 3, 7, Ziobro.
Niezłe.
To chyba się będzie tak nazywał.
Dobra? W sensie śmieszny?
Jest dobre, bo to ładne, jest... ładne.
To taka... stara referencja, no.
Tak, ale ja wiem, ja wiem. Andrzej, w sensie nie masz prawa, ja zdradzę naszą prywatną komunikację. Andrzej dzisiaj ze mną rozmawiał na temat prezenta Kwaśniewskiego, więc nie masz prawa mówić do mnie, że robię jakieś stare referencje do czegokolwiek. Tak, tak. Chciałem tego tak powiedzieć.
Bo ja przypomniałem domniemany romans prezydenta Kwaśniewskiego,
no, widzę,
z Edytą Górniak.
Politycznie się robi, no. Nieźle.
Dlaczego
no i co?
Jakiś masz polityczny?
Nie, żartuję.
Romans.
Plejada.
A dobra, a żeby było zabawnie, to przyszliśmy do rozmawiania o Edycie Górniak po tym, jak zaczęliśmy rozmawiać na temat szurów, tak?
Tak,
nie, na temat QAnona.
Nie się zaczęło.
Tak.
Ja nie znam takiego określenia jak szur. Dzisiaj się go nauczyłem.
Tak, no.
No to myślę, że jest trafne dość. W takim sensie, że
przydatne.
Tak, jest dobre słowo, które jest krótkie. I jak już oczywiście zna się jego znaczenie w tym kontekście, to tak łatwo, łatwiej się rozmawia o niektórych. Ale nie o tym dzisiaj, panowie, nie o tym.
Dobrze,
nie o
dobrze
tym.
Słuchajcie, to porozmawiajmy o tym, o czym chcieliśmy porozmawiać. Bill Gates, szczepionki z 5G. Oficjalnie wyszła nowa aktualizacja, która wprowadza 5G dla millimeter wave. To znaczy, że ludzie, którzy zostali zaszczepieni tymi nowymi szczepionkami na koronawirusa, mają dzięki aktualizacji, która była oczywiście przez gołębie zrobiona, bo to jest over the air, to pozwala na Bill Gates dzięki temu może teraz podejmować także decyzje podczas snu. Dlatego jak Andrzej ostatnio, jak ci się śniłem, to mogło to wynikać z tego, że Bill Gates wprowadził jakieś... A nie, no tak, to byś nie mogłem śnić z tego powodu. To jeśli komukolwiek się śniłem, to dlatego, że Bill Gates zrobił wam aktualizację szczepionek.
A te ptaki, to rozumiem, że aktualizacja wygląda tak,
ja
że one strają
ja
ci na głowę, tak? Czy...
Tak, tak, tak. I to jest tak zwany pakiet aktualizacji.
No tak.
Przepraszam.
Wyobrażacie sobie kogoś, kto posłuchał tego podcastu po raz pierwszy i mówi, ja pierdziele, co tu się dzieje?
Dobrze jest, nie?
Co to
dobrze
jest?
Ja wam będę opowiadał dalej. No więc ta aktualizacja... żartuję, nie, dobrze, przejdźmy do normalnych tematów, bo i tak zrobiłem dwa takie bardzo udawane,
Ale tak masz do powiedzenia a propos aktualizacji dla Wojta, nawet
właśnie,
masz
dobra,
piosenę,
dobra, faktycznie, to mam temat, dobra, słuchajcie, bo dzisiaj wyszła aktualizacja, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, 14.5, 11.3 na Maci.
iPhonesów na Maci?
Tak, tak, tak.
Już?
Na Maci 11.3 chyba wyszło.
Też, tak? A nie wychodzi zawsze tydzień później, ale to ja nie wiem, bo po prostu byłem trochę poza internetem.
iPada też.
Widziałem, wiesz co, widziałem na iMagazin, że jakaś aktualizacja wyszła. Okay. Być może to jest, że beta, ale no nieważne.
Znając iMaga, to pewnie beta.
Może tak być, natomiast to, co napisał Wojtek Moridin Pietrusiewicz, bardzo ładnie wymieniłem wszystkich imion.
Marudin też w niektórych kręgach.
To prawda? No to wtedy, to tam jest, powiedział, że wprowadza bardzo dużo bugfixów, na które czekaliśmy. Więc ja myślę, że to jest dobra zmiana, hashtag. Dobra, ale to, co chciałem powiedzieć, najważniejszym featurem tak naprawdę, oprócz oczywiście podcastów i tak dalej, najważniejszym featurem 14.5, który wprowadza dla urządzeń, które mają odblokowanie twarzą, jest opcja, masz zegarek, jest opcja odblokowania telefonu przy pomocy zegarka. I ta funkcja działa tak, i teraz będzie bardzo ważnych, dużo różnych rzeczy, Wojtek.
Bo ja jeszcze tego nie testowałem. I chodzi oczywiście o odblokowanie telefonu w założeniu w masce.
Tak, i właśnie. To działa
to jest bardzo gorący temat.
To działa faktycznie tylko wtedy, kiedy masz pół ryja zasłonięte. To jest bardzo ważna informacja. Okay. Teraz uwaga, jeśli wystaje ci nos, to nie zadziała.
Co ty mówisz?
Czyli dyskryminuje nosaczy.
Naprawdę?
Próbowałem parę razy i jak wystawał mi nos jak pindol z majtek, to nie odblokowało mi.
Nice. To był ten news, który mamy dla ciebie.
To jest doskonały news.
Teraz
to jest doskonałe, naprawdę.
Mam parę ciekawostek. Parę ciekawostek jest taki, że jak odblokuje ci telefon, to dostajesz powiadomienie na zegarku. Mhm. Z tego powiadomienia masz jedną akcję, możesz od razu zablokować telefon.
Ma to sens.
I zablokowanie telefonu nie jest w taki sposób, że po prostu blokuje i znowu możesz to zrobić, tylko przy następnym odblokowaniu telefonu musisz podać kod. Więc to jest sytuacja, gdyby na przykład ktoś wziął twój telefon, będąc blisko ciebie, miał maseczkę, bo co ważne, w trybie, kiedy iPhone zda sobie sprawę z tego, że masz maseczkę, nie sprawdza, czyja to twarz.
Aha, czyli dowolna osoba
z maseczką.
Moja żona, tak?
Tak. Jeśli założy maseczkę i ty jesteś blisko i masz zegarek, tylko ważne, musisz być blisko.
Oczywiście.
To tak samo jak z odblokowaniem komputera przez zegarek, to znaczy, że musisz być blisko i faktycznie ta triangulacja to jest tam parę dziesiąt centymetrów, żeby to się ten. To się wtedy odblokowuje urządzenie tak po prostu, nie?
Okej.
Okay. I to jest jakby pierwszy taki ten kawiat, jak
to
się
ja tylko
mówi?
Powiem, że to mi się przyda bardzo przy paczkomacie.
Tak.
Serio, tak. To jest tak. I na przypadku macie i przy robieniu zakupów z listą zakupów, to jest dla mnie dwie rzeczy.
Mam napisane na kartce, wiem.
Okay.
Tak.
Ale to i tak spoko, że masz.
Tak.
Bo ja kupuję tylko jak mam przepisy na Thermomixa, to sobie robię listę zakupów, ale do tego jeszcze dojdziemy. Będziemy mieli osobny miesiąc poświęcony Thermomixowi.
Jezus Marek. Zrobimy miesiąc Thermomixa tylko jeśli ja dostanę Thermomixa i Wojt dostanę. Wojt, masz Thermomixa?
Nie mam.
Nie.
Okej, jak zanimujesz z Wojtem Thermomixy, to...
Nie możecie dostać Thermomixa, ja zapłaciłem za niego.
Ale Andrzej, czy to jest pierwszy raz, kiedy my coś dostajemy, a ty za to zapłaciłeś?
Nie,
no właśnie.
Dobra, ale uwaga, bo jeszcze mam jedną ciekawostkę odnośnie tego odblokowania twarzą i odblokowania zegarkiem. Uwaga, w sytuacji, w której masz włączony tryb spanko i ktoś weźmie twój telefon z maseczką i ty sobie śpiulkasz spokojnie obok i bierze twój telefon z maseczką, zasłonię sobie pół ryja, żeby blokować twój telefon, no bo leżysz obok, to uwaga, telefon ci powie wyłącz tryb spanko na zegarku.
Tak, to samo dzieje się już teraz, znaczy teraz, to nie, wczoraj się działo.
Ważna informacja jest taka, że na zegarku, jeśli wyłączysz na telefonie, to nie zadziała.
Okej,
musisz wyłączyć na zegarku,
sens.
Bo założenie jest takie, że żeby ktoś jak śpiulkarz, to żeby ci nie wziął telefonu, nie odblokował ten, musisz wyłączyć sam, musisz też wpisać kodzik, nie?
I
więc
tylko
jakby
powiem,
to jest taki,
że tak samo działa na macOSie już od dawna. To znaczy, że jeżeli masz na zegarku ustawiony tryb sen, to komputer się nie odblokuje tak jak do tej pory się odblokowywał Apple Watchem.
A, dobra. Nigdy tego nie zrobiłem. W sensie ja nigdy nie miałem tej sytuacji.
Nigdy nie mam trybu sen, po prostu.
Nie, ale to ja też nie korzystam z komputera chyba o takich porach. To jest ciekawe bardzo. Znaczy, ja nigdy nie miałem okazji doświadczyć.
Zaciąłem się. Chciałem powiedzieć, że ja wchodzę w godziny śpiące z komputerem, który jest uruchomiony, a rzadko kiedy mam sytuację, w której mam włączony tryb spanko i biorę komputer.
No rozumiem,
zresztą,
oczywiście.
Zresztą nawet mimo tego, że noszę z Apple Watcha cały czas na ręku, to odruchowo jak tylko otwieram komputer, to przykładam palec do Touch ID, mimo tego, że wiem, że dostaję powiadomienie, że odblokuje mi. Bo teraz na przykład nie miałem zegarka przed chwilą sobie i jakby zrobiłem tylko paluszkiem, było superanckie.
Robię dokładnie tak samo.
Taki odruch.
O, to już jest taki nawyk.
Tak.
A czasem jest tak, że ten wyjątkiem jest tylko ten moment, gdzie zawibruje mi zegarek, bo szybciej załapał z zegarka, zanim jeszcze zdążyłem.
O, to jest kolejna, to jest rzecz, którą właśnie ostatnio zdałem sobie sprawę z tego, bo ja miałem bardzo duży problem, że ja nie chciałem, właśnie notyfikacje na Apple Watch są do kitu, w sensie generalnie.
Nieprawda to jest.
Tak,
ja
niestety
też się nie zgadzam.
Niestety problem polega na tym, że ja na przykład niektóre powiadomienia chciałbym dostawać na zegarku, a na telefonie nie i odwrotnie.
No to tak się. Znaczy inaczej. Jeżeli masz ustawione tak, że zegarek duplikuje powiadomienia z telefonu, to one będą na telefonie w centrum powiadomień, ale telefon nie będzie wibrował na przykład, nie?
Tak, tak, oczywiście. No. No, jakby ja bardzo chciałem mieć sytuację taką, że na przykład gry chciałem dostawać tylko tu, ale coś dostałem, chciałem dostawać okay, tylko na
no
zegarek
tak się,
i tak,
tak
dalej.
Się nie da.
No nie da się, nie da, nie da się. Ja to wiem, dlatego mówię, że jest taki tu. I teraz to, co udało mi się zrobić, w sensie no, do czego doszedłem ostatecznie, ale to było bardzo jakby bardzo redukcjonistyczne podejście. Wyłączyłem haptic feedback w zegarku.
Ciekawe.
I to jest wspaniała rzecz, bo znaczy wspaniała, słuchaj, jakbyś próbował teraz do mnie zadzwonić, to będziesz miał problem, ale z drugiej strony, mam wyłączony ten haptic feedback, ja go uruchamiam rano i wyłączam go, w sensie uruchamiam go wieczorem i wyłączam go rano, codziennie, bo ja chcę, żeby mnie haptic feedback budził, ale jak mnie obudzi, wow. to już nie ma opcji, że chcę, żeby ten zegarek zawibrował w trakcie dnia.
Nie ma to jak
ani
sobie
razy.
Skomplikować życie po to, żeby teoretycznie je poprawić.
Wyłączyć wszystkich innych powiadomień tak ręcznie, co spędzisz
oczywiście, posłuchaj, ja ci powiem tak, chodzi o to, że ja chcę dostawać niektóre powiadomienia i chcę na niektóre mieć dźwięki, a dźwięki są jednoznaczne z wibracją.
Tak.
Więc żeby sobie ten problem jakby rozwiązać, to wyłączyłem po prostu funkcję wibrowania w zegarku. I teraz to, co jest fajne, to jak podniosę zegarek i nie widzę kropki, to znaczy, że nie mam powiadomienia i done deal. Jeśli widzę kropkę, to mogę się... I nie ma już sytuacji, w której rozmawiam z kimś i zegarek mi wibruje, że dostaję powiadomienie. Nie, nie ma. Ja sprawdzam zegarek albo telefon tylko wtedy, kiedy intencjonalnie albo nieintencjonalnie faktycznie biorę go do ręki. To jest wspaniałe. A do tego wszystkiego łapałem się na tym autentycznie. To jest jakby... Jak miałem pierwszego Apple Watcha, i rozmawialiśmy o nim z Wojteczkiem, to po jakimś czasie powiedziałem, no za dużo wibruje ten zegarek i tak dalej. I miałem znowu dokładnie taką samą sytuację, że mówię, Boże, ten zegarek wibruje, już go ściągałem w trakcie dnia. Do tego stopnia dochodziło. Mówię, no nie mogę, po prostu za dużo to wibruje. A ja dalej chcę mieć wszystkie informacje, tylko nie chcę, żeby one mnie dotykały bezpośrednio w tym konkretnym momencie, a ja chcę sobie do nich przyjść. I w końcu dorosłem do tego, że po prostu wyłączyłem, mam wyłączone wszystkie dźwięki w telefonie i telefon ma wibrację włączoną, ale ona nie działa, bo mam Apple Watcha, który jest domyślnym urządzeniem, które przyjmuje powiadomienia, a z racji tego, że mam na Apple Watchu wyłączone powiadomienia, to nic nie wibruje w tym zestawie. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie od tego momentu, korzystając z Apple Watcha, który nie wibruje.
Ale kochany, to może już mógłbyś sobie to jakoś tak bardziej dopasować.
No nie można, bo ja bym chciał... Andrzej, ja bym chciał zrobić coś takiego.
Ale włączasz i wyłączasz to.
O, dobra, wiesz, jak jest problem? Ja nie chcę, jak ktoś mi na przykład pisze i zrobi, w sensie ja znam ludzi, którzy, ja też jestem taką osobą, która pisze wyraz, naciska Enter. I ja po 10 minutach, wiesz, i gdyby to działało dobrze, że ja jestem na tym komputerze, ja piszę to, żeby mi ręka nie wibrowała, to bym był zachwycony, bo to nie byłoby przypadku, w którym siedzę przy komputerze, klikam sobie z kimś i mi nie wibruje ręka. Nie było, w sensie nie wibrowałaby, bo on by wiedział, no piszesz na komputerze, jesteś na komputerze, dalej. Tylko weź, wrzuć to okienko do tła na sekundę, zrób coś w przeglądarce i znowu zacznie zaraz wibrować ręka. Ja, Andrzej, nie mam na to siły. I ostatecznie doszedłem do tego, że wyłączyłem te powiadomienia w cholerę, dalej, w sensie wibracje, dalej widzę wszystko na zegarku, dalej widzę powiadomienia, po prostu nie ma takiego powiadomienia, które jakby w tym konkretnym momencie mnie od czegokolwiek odciąga. I jakby mam jakieś, widzę jakieś etapy, jak rozmawialiśmy kiedyś, że będzie niebieski okres orzecha, jak Picasso, nie? Okres niebieski, okres tutaj szlachta.
To, może to będzie tytuł odcinka.
Okres niebieski to jest bardzo dobre zbitka słów, muszę powiedzieć.
Tak. No.
Niektórzy mają niebieską krew.
To prawda.
A niektórzy mają czerwony.
No i no to teraz, no to jak kiedyś miałem różne okresy z powiadomieniami, to teraz mam okres z powiadomieniami. A daj pan spokój.
Dobrze, no.
Ale doszedłem na przykład do takiej perfekcji, w sensie z powiadomieniami na przykład. Gram sobie w ten Words with Friends w dalszym ciągu, nie? I jakby. To jest tak, że ja muszę usiąść i zastanowić, bo chcę, może tutaj zdradzę się, troszeczkę się odsłonię przed naszymi słuchaczami, tak troszeczkę dam wglądu w moje życie prywatne, moje życie uczuciowe, moje i tak dalej. No jak gram z Pauliną w The Words with Friends, to chcę jej dojebać.
Okay.
Ona o tym wie, to nie jest tak, że ja w tym momencie zdradzam jakby coś.
Po prostu
ona
chcesz się zniszczyć. Tak wygląda wasz związek.
Moim celem jest zniszczenie jej w literki. Niestety. Ona jest to bardzo, kurde, dobra. Mhm. Więc ja potrafię, uwaga, mam teraz powiadomienie z wczoraj, dokładnie z tej samej godziny, w której teraz nagrywamy, czyli przez 24 godziny nie odpaliłem, mam cały czas to powiadomienie na telefonie, bo ja chcę móc usiąść, zastanowić się i, uwaga, powtórzę to, dojebać takie słowo, żeby punktów na planszy nie starczyło dla niej, żebym wygrał. I teraz ona robi dokładnie to samo, żeby była jasność, i dlatego mamy jakieś chore wyniki w tych grach. No, więc powiadomienia, jestem w to dobry. Umiem zrobić powiadomienia tak, że wisi mi jedno powiadomienie od wczoraj, którego nie odmawiam. Ja wiem, zdominowałem. Co tam, Andrzejku, u ciebie? Co tam, Wojtek, u was?
Ja tylko nie rozumiem jednego rzeczy, że jak faktycznie do ciebie się teraz dodzwonić, bo u mnie Apple Watch, jego powiadomienia chyba najbardziej
lubię. No nie dodzwonisz się, o czym?
Nich budzik i nie, no, w sensie, to, że ona jest telefonem cichym.
Dobra, już ci powiem ci na poważnie i nie na poważnie. Nie na poważnie powiedziałbym, no nie dodzwonisz się, chłopie. A na poważnie jest tak, jeśli siedzę przy komputerze, a większość czasu niestety siedzę, jeśli nie siedzę przy komputerze i wychodzę z domu, to czasami uruchamiam tą wibrację, ale jeśli jestem w domu, tak jak dzisiaj, to wyłączoną mam wibrację przez cały dzień, bo jeśli dzwoniłbyś do mnie, to mój Mac ma opcję odebrania połączeń z telefonu.
A czy to ci działa? Tak. Bo ja ostatnio mam bardzo duże problemy z tym, że
mi działa też przekazywanie połączenie SMS-ów. Ja jestem tym człowiekiem, w którym tak. To wszystko działa, niestety.
Ale to tak, mi też przekazywanie działa SMS-ów, ale te połączenia, to ja jak zawsze odbieram na Macu, to nikt mnie nigdy
ja
nie słyszy.
Ja nigdy w życiu nie odebrałem tego połączenia na Macu, nie zrozumiem mnie źle. Ja nigdy nie powiedziałem, że to mi działa.
Pojawia się powiadomienie.
Tak.
Czyli wam to też nie działa, bo kiedyś działało,
tak, kiedyś
a teraz
działało,
już nie
tak,
działa.
Tak, i teraz to też mi nie działa, ale to jest dla mnie najważniejsza funkcja, że ja chcę widzieć powiadomienie, bo jak ja widzę sobie powiadomienie, to ja wezmę sobie telefon i ja sobie odbiorę, nie, ludzik. Ale tak, więc no, nie da się ze mną już skontaktować.
Czyli uwolniłeś się od powiadomień na zegarku, będąc cały czas dostępnym na komputerze?
Uwolniłem się od powiadomień, nie. Jakby ja mam też w dupie te wszystkie powiadomienia, w sensie ja też mam, żeby było jasne, ten F6 na twoim MacBooku, Andrzejku, to jest taki przycisk, który sprawia, że masz włączony tryb nie przeszkadzać. Czy ja go naciskam jako pierwsza rzecz, jako wstanę rano? Być może. Ja po prostu doszedłem do takiego momentu, w którym totalnie mam wyłączone powiadomienia ze wszystkiego. Na maila nie dostaję powiadomień, chyba że napisze do mnie Wojtek, ty albo ktoś z najbliższych ludzi, albo rzeczy ważnych, bo wątki sobie uruchamiam niektóre na powiadomienia. Tylko znowu, to są powiadomienia, które ja widzę na telefonie, bo ja też telefon sprawdzam w miarę regularnie, ale jakby sprawdzam go wtedy, kiedy mam czas, ochotę albo siłę się tym zajmować, albo idę do kibelka, nie?
Ja wiem, kiedy ta historia się skończy.
No dajesz.
Ta historia się bardzo szybko skończy. W momencie, kiedy spojrzysz na swój telefon lub zegarek i zobaczysz 6 nieodebranych połączeń od mamy.
Nie. Dlatego, że jeśli dzwoni mama. Mama, ty... Ktoś, chyba ulubione mają, w sensie to zrobiłem faktycznie, to trzeba zrobić ręcznie. Każdy kontakt można wejść i zrobić emergency bypass i wtedy walą te ustawienia, jakiekolwiek zrobiłem sobie, po prostu telefon drżeria.
A, okej. To tak. Ja tak nie mam. Mam ulubione kontakty i one się przebijają przez nie przeszkadzać. To jest naturalne, tak. Ale nie wiedziałem, że można ustawić jeszcze dodatkowo.
Tak, możesz zrobić coś takiego jak emergency bypass i to ja zrobiłem emergency bypass dla SMS-ów i dla telefonów. I to faktycznie jest rzecz, którą musiałem zrobić, ale jakby to jest rozwiązanie mojego. W sensie faktycznie, jeśli dzwoni do mnie ktoś z ulubionych kontaktów, to jakby dodzwoni się do mnie raczej, nie? Ale cała reszta osób nie. Ostatnio. Jakiś czasem przypomniałem sobie, że Paweł Nowak, którego prawdopodobnie żaden z was nie kojarzy, to jest, on prowadził kiedyś z Włodkiem
Apple ten Apple Blog.
Tak, dokładnie. To on dawno temu, jak przypomniał mi się coś takiego, że on powiedział, że on ma telefon permanentnie w trybie nie przeszkadzać. Mhm.
Znaczy, wiesz, to nie jest nic
więc
nowego.
Ja właściwie
jest
zrobiłem
taki
dokładnie...
trend w ogóle, wiesz.
Ja zrobiłem dokładnie to samo. No jasne, zrobiłem dokładnie to samo, tylko że w inny sposób, bo tryb nie przeszkadzać w dalszym ciągu wibruje w niektórych miejscach, a jakby ja bardzo, bardzo nie chcę, jak się okazuje, tego, żeby moja ręka kiedykolwiek wibrowała.
No niektórzy ustawiają sobie na przykład, że ekran telefonu jest czarno-biały, nie? I to jakby trochę tam balansuje, sprawia, że twój mózg nie jest tak bardzo atakowany tymi kolorkami.
Próbowałem, no. próbowałem, no ale wizja tego, że masz telefon za trzy koła, który jest czarno-biały i beznadziejny, jest naprawdę gówniana.
Robię czarno-białe zdjęcia, taki telefon. Słabo, nie?
No właśnie to jest to, taki problem, że na przykład YouTube niby właśnie cię motywuje, żebyś nie oglądać, ale włączasz coś i nawet taki nie możesz sprawdzić informacji, tak? Wszystko się zlewa, jest bez sensu, zdjęcia są do dupy, więc wyłączyłem dość sprawnie.
To ja mam pytanie do was a propos właśnie YouTube'a, czy wy ma, a w ogóle, czy macie włączony rotation lock, żeby był tylko nie. w pionie?
Nie, ja mam
czasem
wyłączony.
Jak potrzebuję, to włączam, jak nie, to nie.
Okej, okay. To teraz uwaga, w iOS 14.5 w shortcutsach dodali opcję, jak masz automation, personal automation, możesz zrobić coś takiego. Jeśli otworzę którąkolwiek z aplikacji, wybierasz sobie jakieś aplikacje, wtedy wyłącz location, ten orientation lock. Hmm. A jeśli wyjdę z tej aplikacji, to włącz rotation lock. Bo ja, jak używam telefonu w 99% czasu, to mam rotation lock włączony, bo nie chcę, żeby mi się przesuwało coś.
Okay.
A możesz zrobić coś takiego, że jak wtedy odpalę sobie, albo na przykład, ja mam parę rzeczy, jak odpalę sobie na przykład Netflixa, to wtedy dostaję powiadomienie, że o, wyłączyliśmy twój location rotation lock.
O. Super. Wiecie, co mi się przypomniało? Że ja teraz nie mogę mieć rotation locka włączonego. Raz, że z niego niespecjalnie korzystam, ale tak się zastanawiałem, czy jest to coś dla mnie. Ale ja przypominam, że ja mam iPhone'a mini i czasem mam takie sytuacje, że ten ekran jest za mały i muszę sobie zrobić horyzontalne
ustawienie. A co, przy oglądaniu pewnie
ustawienie, żeby. Tak, że czasem jak strona jest gdzieś niedostosowana, to bez tego nie jestem w stanie jej przeczytać.
Ale to znowu, możesz zrobić sobie coś takiego, że, no bo jak na przykład czytasz książkę.
No tak, no to głupio czytać książkę w poziomie. To
nie czytam książki na telefonie.
No dobra, no ale, no okej, okay, no rozumiem. W każdym razie to, dodali ten feature, to jest bardzo prosta rzecz do zrobienia. No, jakby książki są głupie, co nie, Andrzej?
Tak.
Więc dodali ten feature, bardzo fajny, można faktycznie sobie zrobić tak, ja tak zrobiłem, że wszystkie aplikacje, które tam Netflix, YouTube i tak dalej, jeśli odpalę, to ten
A ciekawe jest to, że akurat YouTube, on bypassuje to rotation lock w taki sposób, że jeżeli naciśniesz full screen, tak, tą ikonkę, tak, to on i tak się pojawi na full screenie, nie? Że jakby...
To prawda, ja wiem, tylko że ja dla mnie odruchem jest mimo wszystko, że robię to.
Okej. Okay. Ale nie, fajnie, że to dodali do shortcutów. Tak. W ogóle rozwój tej części iPhone'sa i systemu, jakby ja bardzo kibicuję, nadal
ja coraz
nie używam.
Mam...
Mnie przerasta.
Ja, mam, tak. ja wiem, że to was przerasta. Coraz częściej korzystam z tych automation, personal automation. Mhm. Bardzo mocno polecam, żebyś tam sobie sprawdzić, bo... Na przykład, wiesz, jeśli poziom baterii spadnie poniżej 35%, uruchamia mi się automatycznie low power mode, no nie? Jeśli idę spać, no to podrzuca mi tą, wiesz, czy włącz scenę dobranoc, no która tak. wyłączy wszystkie światła w domu, nie? Teraz jeszcze dodałem sobie te orientation locki. Dodali nową akcję, która pozwala ci na zrobienie screenshotu przy shortcutcie, więc możesz zrobić sobie taki shortcut, który na przykład odpali ci stronę, zrobi screenshota i zamknie stronę, tylko po to, żebyś miał codziennie na przykład, wiesz... Codziennie
to samo zdjęcie Bogusława Lindy codziennie.
No ja właśnie chciałem powiedzieć, to samo zdjęcie z strony głównej Onetu codziennie, nie?
No. Znaczy...
Żebyś miał tam dużą reklamę.
No, nie w tym domu, bo wszystkie reklamy są zablokowane.
Patrzcie go.
Nie będzie żadnych reklam.
Patrzcie go. A propos reklam, to ja tylko powiem, właśnie. Że ludzie, którzy zainstalowali sobie już 14.5, zapraszam do ustawienia, prywatność, śledzenie.
Czekaj, aż zobaczę na żywo.
Ustawienia prywatność, śledzenie. I proszę.
Pozwalaj aplikacjom żądać możliwości śledzenia, włączamy to, tak?
Właśnie nie. Właśnie nie.
Pozwalaj aplikacjom żądać, a nie, bo ja to rozumiem tak, pozwalaj aplikacjom żądać możliwości śledzenia, czyli jak tego nie włączę, to...
Możliwość śledzenia one... jest wyłączona dla wszystkich aplikacji, pozdrawiam, defaultowo.
Tak? Mhm. Bo można byłoby też zrozumieć tak, że jeśli nie pozwolisz
one
im żądać, to one się domyślnie śledzą.
To nie, to według tego, co pisze internet, to jest właśnie przeciwnie.
Okej, okay, dobrze, to ja mam wyłączone. Tyle mnie widzieliście. No. Pornhub.
Nie, nie, ale rzeczywiście powinno to być wyłączone według tego, co wyczytałem w internecie. Potwierdźcie, tak, jeśli się mylę.
Jest to samo napisane chyba jak naciśnięcie tam learn more. Tu jest napisane, że if you don't want to be asked for a permission or don't want apps to access your device advertising identifier, you can disable allow apps to request to track.
I ja miałem to wyłączone domyślnie.
Ja też. To jest ciekawe
i
bardzo.
To znaczy, że jest gorzej niż myślałem, bo jak Apple i w ogóle ta cała historia się zaczęła, no to jakby Apple mówiło zawsze, słuchajcie, my niczego nie wyłączamy. Jeżeli chcecie dalej śledzić użytkowników i jakby sugerować im targetowane reklamy, proszę bardzo, zapytajcie ich. Tylko że jeżeli wszyscy użytkownicy iPhone'ów mają ten jeden switch wyłączony domyślnie, to nikt nas o nic nie zapyta. Po prostu nikt nas już nie będzie śledził. I to oczywiście dla użytkownika
nie,
to jest super.
Nie. To nie jest tak, że nikt nie będzie śledził.
Tak.
Bo tylko oni, to nie jest tak, że na przykład Facebook cię nie zapytał o śledzenie, więc nie śledzi. On cię śledzi. Mhm. To jest tak samo jak masz
z tym.
Tylko nie będzie mógł tego zrobić otwarcie. To jest trochę tak samo jak masz w na przykład, gdzie to było? Ask apps not to. Nie, to było coś w przeglądarce, że było. Zapytaj, żeby żeby mnie nie trakowała przeglądarka. I to nie jest. Tak. I to nie jest tak, że to ci nie trakuje, tylko przeglądarka wysyła prośbę o nietrakowanie. No niestety to, tak to działa, więc to jest.
Ale wiesz, to się zmieni tutaj w tym ustawieniu aplowskim, że to, ja rozumiem to tak, ale możecie mnie poprawić, że faktycznie Facebook, dajmy na to, jest w stanie ci śledzić, cały czas wie o tobie wszystko, ale nie może nic z tą wiedzą zrobić.
Nie, w sensie nie może
cię wrzucić do grupy.
Może. Niestety, nie, no to chodzi tylko i wyłącznie o to, że czy chcesz, żeby aplikacja Facebooka na twoim telefonie była w stanie identyfikować się jednoznacznie w przeglądarce internetowej, że ty.
No ale to czym to się różni od tego, co ja powiedziałem teraz? Że, no jakby nie rozumiem. Powiedziałeś, że nie śledzi, no to nie śledzi.
No nie, no w sensie oni dalej będą śledzić. To jest tylko takie.
Coś. Widzę dziurę w twoim myśleniu.
No widzę dziurę w swoim myśleniu również.
Tak. Moim zdaniem to jest tak, że oni cię będą śledzić, ale nie będą mieli opcji, żeby coś z tym zrobić.
Nie, to nie jest tak, bo gdyby tak było, to oni by olali te zasady i sobie po prostu brali te dane i tak. Po prostu chodzi o to, że Apple nie pozwala tych danych w ogóle przekazać do Facebooka. Rozumiesz? Tak. Dane są twoje, ty. Jeżeli chodzisz po stronach przez Safari czy jakąkolwiek inną przeglądarkę, bo teraz jakby to. Właściwie to chodzi o to, że on nie może cię śledzić. Jakby Facebook sam w sobie będzie cię śledził, bo wchodzisz w aplikację Facebooka i tam jakakolwiek akcja będzie zapisywana przez Facebooka. No to jest oczywiste, ale jeżeli chodzi o piksel facebookowy, który jest zapinany nie tylko na stronach internetowych, ale też w aplikacjach, czyli jeżeli zainstalujesz jakąś grę, która ma piksel facebookowy w samej grze zaszyty, tak? Po to, żeby przekazywać dane teraz, że ten ziomek grał w tą grę, więc pokazujmy mu na Facebooku reklamy tej gry albo innej gry tego samego dewelopera, whatever. W każdym razie w ten sposób dowiadują się dużo więcej o tobie, to jest zablokowane. Czyli jakby dane między aplikacjami już nie mogą fruwać. Nie? I
rozumiem, że to jest dotyczy tylko i wyłącznie na razie iOS-a na telefonach i pewnie iPada, bo w też iPad tam OS. iPad dzisiaj jest aktualizowany.
Tak,
ale na Macu, jak wejdziesz na Face'a, to on całą twoją historię zakupów będzie pamiętał. Na Pixelu się zapnie.
To jest właśnie bardziej pytanie do tego, jak dobrze Safari będzie wycinać te wszystkie syfy, bo oni też ogłaszali, że Safari generalnie ma zamiar być czyścicielem i część z rzeczy, jakieś tam różne JavaScripty, dziwne, wiesz, takie rzeczy, które są zapinane do stron, prawdopodobnie będzie też blokować. Więc to.
Ale już teraz to się dzieje, nie? Że oni mówią, że uniemożliwiliśmy iluś tam trackerom śledzenie cię w tych witrynach i robi to też Firefox.
Dokładnie.
I tak dalej.
I to i jakby jeżeli masz na liście Facebooka, no to znaczy, że piksel facebookowy nie został w ogóle wczytany. Czyli Facebook nie wie, że byłeś na tej stronie. No i to tak. chyba tyle. Więc jeżeli domyślnie wszyscy mają to wyłączone na telefonie, czyli aplikacje nawet nie mają możliwości zapytania cię o możliwość wykorzystania twoich danych, to Apple poszło na grubo, chyba że to jest bug. W sensie naprawdę może być tak, że to zrobili niechcący.
Nie, myślę, że to jest. Wypuścili dzisiaj też wideo, możliwe. Wojtek, o tym, jak bardzo są privacy conscious. Okay.
Niemożliwe.
No to poszli na grubo, szczerze mówiąc. Spodziewałem się, że nie będzie to aż taki.
Na iPadzie mam. Ale to interesujące, bo na iPadzie mam uruchomione, że allow apps.
To może jest tak, że na telefonie miałeś jakieś inne ustawienie. Nie wiem, teraz na nic z głowy nie strzelę, ale że jakby był jakiś trigger, który coś tam zmieniał i za tym ustawieniem poszło też wyłączenie trackowania takie domyślne. Może, ale no, nie wiem. A może to jest tak, że losowo po prostu, wiesz, część użytkowników ma, a część nie ma. No i tyle. Nie, jakby może też być
ale to
tak.
Interesujące, dlaczego na iPadzie mam tak, a na iPhone'ie mam tak. No ale dobra, nieważne.
Trudno powiedzieć. Nawet
sprawdzę później na iPadzie, jak mam, ale nie wiem jeszcze.
Czyli tu i tu mam włączonego NextDNS-a też, więc jakby good luck.
No oczywiście, ale tak czy inaczej jakby, wiesz, dodatkowo jesteś chroniony. Jak wyjdziesz z domu i nie włączysz jakimś cudem sobie DNS-a,
zawsze mam włączone, bo dodałem jako encrypted DNS. No.
Słuchajcie, panowie, może nie mieliśmy tego w planie, ale zainspirowałeś mnie, Orzech, do tego, żeby porozmawiać na ten temat. NextDNS i blokowanie reklam. Mhm. I ja rozumiem absolutnie ten ruch. Kiedyś byłem tam też early adopterem adblocka, jak tylko wiedziałem, że poistnieje, ale teraz już nie mam takich rzeczy. Nie mam ich głównie z tego powodu, że były mi potrzebne zawodowo, żeby je sobie zrzucić i wiedzieć, czy co się wyświetla i tak dalej. Ale im dalej w las o tym, im dalej w las, tym bardzo sobie tak myślę, że czy blokowanie reklam, które jest absolutnie niezwykle użyteczną rzeczą, jest etyczną rzeczą
tak,
w internecie.
Tak, my mieliśmy już taki temat, Andrzejku, to jest...
A, to jeśli tak, to przepraszam, to nie na moje czasy.
Ja cię wyjaśnię, żeby nie było wątpliwości.
Ja cię wyjaśnię,
chłopie, żeby wątpliwości nie było. Andrzejku, niestety problem polega na tym, że reklamy bardzo często, oprócz bycia tylko i wyłącznie displayem reklamą, są też maszynką do zbierania o tobie danych. I to już nie jest okej.
No, tak.
Więc wtedy, jeśli wiesz, założenie było takie, że ty będziesz chodził na serwis i będziesz widział reklamy i my na tych reklamach będziemy zarabiać, tymczasem przychodzisz na bitwę na noże i koleś wyciąga karabin i mówi, a przy okazji wszystkie twoje dane i twoje paterny przeglądania też weźmiemy i będziemy identyfikować i będziemy ci podrzucać coraz lepsze reklamy i nie masz właściwie jakby nad tym żadnej władzy, no nie? Potem były aferki, gdzie reklamy kopały Bitcoina w tle. Spoko, fajna opcja.
Nie, to wiesz, to już nie mówię o patologiach tego i tak dalej, tylko choć mi...
Ja bym...
Nie mówię o Bitcoinie, ale może rzeczywiście nawet później te dane, tak? Bo ja rozumiem, że jak wchodzisz na stronę, to akceptujesz politykę prywatności, gdzie oni na 1000% poinformowali cię o tym, że będą twoje dane pozyskiwać w taki sposób.
Oczywiście, ale to jakby I don't give a fuck już na tym etapie. W sensie to jest już
dobrze,
takie...
ale w takim sposób trochę... Znaczy, znowu, to pewnie nie znam danych, jakie są, ale liczba użytkowników takich rzeczy, wycinaczy jest niewielka i jest to margines, ale to może tak jak... Kurczę, nie wiem, czy chciałbym to porównanie powiedzieć i zrobię takie duże zastrzeżenie, ale to
jeżeli
trochę jak
jest do
z piractwem.
Gościa o imieniu Adolf, to lepiej nie.
Jeśli masz piractwo, to też jest niewielka część rynku, ale też ona ma jakieś znaczenie.
Nie porównywałbym tego tak bardzo.
Tylko ja nie porównuję tego 1:1, tak, bo to jest trochę inny case, tak? Tylko że kurczę, no tutaj masz jednak, dostajesz coś od tego serwisu, dajmy na to, a pozbawiasz go tego,
ja
w drugą
powiem,
stronę tego świadczenia.
Andrzejku, jeżeli korzystasz z jakiegoś serwisu i jest on dla ciebie przydatny,
możesz go odblokować.
Dodajesz do białej listy i jesteś fair. Oczywiście, wiesz, to pytanie to jest ciebie,
ja
czy
tak
to
mam.
Zrobisz?
Ja tak mam, że mam parę serwisów faktycznie, które są whitelistowane, bo po prostu chcę je czytać i tam faktycznie te reklamy w jakiś sposób może i widzę. Ale też, no...
Ale ty masz DNS-a zablokowanego na całym internecie w domu. No. Czyli to tam jest ten whitelist.
Tak. Mhm,
tak, można, aha, można zrobić whitelistę jakby na poziomie właśnie tego NextDNS-a, mhm, więc tu nie ma problemu.
I to jest też fajne, że jak ja coś zablokuję albo odblokuję na XDNS-ie, to de facto cały internet w domu dokładnie tak samo działa, nie? To jest ten, mhm, plus, że no. No i...
Okej. Okay. Ja, no dobra, to wiesz, to jest wiesz, lepsze rozwiązanie
To mogę ci powiedzieć, żadne, co możesz zrobić, żeby poczuć się chyba troszeczkę bardziej komfortowo.
Nie,
nie, nie, ale nie jakby, mam, taki, nie? Jakby taki, mhm, przykład. Na NextDNS-ie na przykład, jeśli sobie utworzysz konto i tak dalej, masz listy, które oni ci proponują i możesz wyłączyć na przykład te, które są ewidentnie privacy invading. I dalej będziesz widział reklamy. Po prostu nie będziesz widział niczego, czy nie będziesz, nie będzie ci wczytało niczego, co ewidentnie stworzone jest po to, żeby sprzedawać twoje dane, jakby, mhm, jakby to jest jako główny biznes, nie? Mhm. Więc możesz, mhm, faktycznie dalej, jeśli chcesz być fair w ten sposób, możesz dalej reklamy oglądać i nie będziesz widział tego, co jest niebezpieczne, nie? Ale jakby ja uważam, że reklama displayowa w internecie jest martwa i powinna być już martwa od przynajmniej z 20 lat. I dobrze wiemy, że takie reklamy nie działają, bo ostatni raz, kiedy kliknąłem w reklamę produkującą proszek na swędzenie w miejscach intymnych, to było to zupełnie przez przypadek.
Tak, ja pewnie też o tym mówiliśmy, ja dzisiaj znowu miałem kolejny tego dowód, że bardzo mnie śmieszy to, że reklamy displayowe wyświetlają mi się po momencie, kiedy już zrobiłem zakupy.
Tak, tak. No więc
czyli teraz sprzedajecie mi paski problem, do zegarka, tak, kiedy ja mam
no
pasek
do zegarka. No i powiedzcie mi, że targetowanie dobrze działa, no to wiesz.
Tak, nie no, wyrzućmy to w cholerę, jakby zablokować internet i tak dalej, nie?
Nie, nie, ale prawda jest taka, że akurat display poszedł w bardzo złą stronę i wiesz, od pojedynczych banerów czy rektangli, które się pojawiały w prawej kolumnie na jakichś blogach, tak żeby ktoś sobie dorobił. No
były
to, wiesz,
jakieś
Atteli,
to się nazywało w ogóle i było coś takiego, to była świetna w ogóle usługa, nazywała się Atteli, było coś polskie chyba nawet było. Okay. Wyobraź sobie, że mogłeś taki wrzucić widget na stronę, mm-hmm, na bloga, na WordPressa, gdzie były wyznaczałeś sobie w tym widgetie, ile chcesz, żeby wyświetlało się reklam, i to były kwadraciki, tam 200 pikseli na 200 pikseli czy coś takiego.
No to tak samo wejść... działa Google'owy ten AdSense.
Ale wyobraź sobie to, byłeś na czyjejś stronie i widziałeś, że on ma Atteli, mogłeś nacisnąć przycisk wykup reklamę, stary, wrzucałeś swój obrazek, wrzucałeś tekst, wrzucałeś link, płaciłeś, a Atteli zabierało swoją prowizję, osoba, która wystawiła ten widget, bezpośrednio dostawała kasiorę.
No, to ciekawe. Ciekawe
To był wspaniały, i to nie było w żaden sposób śledzenie i tak dalej, tylko po prostu wchodzisz na stronę, na przykład na Yesos i widzisz, a tutaj widzę, że dużo ludzi kupuje Xboxy, no to... Wezmę im na przykład Elite Pada, zacznę reklamować, nie? Mm-hmm. Klikasz przycisk, no tak, i żeby było zabawnie. I my faktycznie, ja miałem na forum, co było ten botting.pl, to my faktycznie mieliśmy tam widget Atteli i tam pieniądze z tego były całkiem przyjemne, bo tam się płaciło za dzień. Mm-hmm. Albo za wyświetlenie.
No, nice. No. Ale no wiesz, dzisiaj display jest przeokrutny. Znaczy to, co dzisiaj dzieje się na dużych serwisach, które po prostu wyciskają z niego ostatnie soki, wyświetlają się jakieś, nikomu... zasłania ci wszystko, pop-upy, nie, mm-hmm, pop-upy, odsuwa treść tempo od góry strony o 4000 pikseli. No to jest jakiś dramat. Nie?
Ja lubię takie strony, w cudzysłowie lubię, które masz, czytasz artykuł, który chcesz i zawsze było pod spodem takie inne teksty z tej strony, które
nie,
mogą cię zainteresować, co powiedzą. A tu jakieś dziewczyny w twojej okolicy.
Tak.
Niesamowite.
Nie, ale jest w ogóle interesujące, dlaczego akurat tak, bo ja też dostaję takie reklamy, jak nie wiadomo co. Jak nie wiadomo co mi wrzucić, to dostaję właśnie hot meals in your area. Jakby, nie wiem, ale no... Wiecie, no.
Nie potrzebuję od tego stron internetowych.
No panie, chłopie,
wystarczy mój urok osobisty.
Nie, do orzecha to po prostu na światło z okien przychodzą.
To prawda.
Ja mam... Przepraszam bardzo, czy tu agencja towarzyska?
Nie, ale jak pan bardzo chce, to może być.
Po raz 15 dzisiaj.
Po raz 15 dzisiaj powiem, zapraszam serdecznie.
Tak. Dokładnie. Ale tak, jeżeli chodzi o blokowanie reklam, to ja blokuję, bo czuję, że to jest zdecydowanie za dużo. Znaczy, że świat poszedł w złą stronę i ja staram się sobie jakoś z tym poradzić. Natomiast na przykład
rozumiem też
za YouTube'a płacę. Płacę YouTube tak, Premium same. I czuję ja się bardzo za... fair.
To uwaga, ja płacę za YouTube... Właśnie zdałem sobie ostatnio sprawę. Płacę za YouTube Premium, to jest jedno. Patronuję Donald.pl, gdzie wyłączyłem wszystkie reklamy w cholerę. Mhm. Patronuję Kopalnia Wiedzy, gdzie też mam zablokowane reklamy. Więc po prostu jakby staram się robić tak, że CGP Grey, któremu akurat teraz płacę jakby z racji tego, że no oglądam jego filmy na YouTubie premium, więc on dostaje ode mnie pieniądze prawie że bezpośrednio do pewnego stopnia. Ale jeszcze płaciłem mu Patronite'a i płacę mu za Hello Internet. Wiesz, jakby faktycznie jest tak, że te, za te media, które chcę płacić, to płacę. Czego się nie spodziewałem, że będę robił jakby 10 lat temu, jakbyś mnie o to zapytał, to nie pomyślałem, że będę płacił za treści w internecie regularnie, bo to de facto, ja, przecież OKO.press, które tam też jakieś pieniądze daje im, no to jakby, wiesz, to też jest rzecz, która po prostu, no że nie spodziewałem się, że będę za to płacił, nie? A tak jest.
Czyli namawiasz też słuchaczy podcastów, żeby wspierali podcasty, których słuchają.
Oczywiście. Tak, dokładnie tak. I można to zrobić na przykład na Patreonie.
Klikając w link, który jest w opisie.
Odcinka, tak. Możecie też sobie kupić VPN-a.
Można, oczywiście.
A będzie, już jeszcze będzie to
cały czas trwa? Tak, to jest cały czas. To cały czas. Okay. To ja już ci powiem, Andrzejku, jak to działa. Dobrze, dobrze, że o tym zacząłeś. Nie, to nie jest tak, że te odcinki są sponsorowane przez Surfshark. Ostatnie sponsorowane odcinki zrobiliśmy faktycznie w marcu, ale po prostu...
Taki bonusik.
To jest taki bonus dla nas został na zasadzie, słuchajcie, zostawili nam link, który faktycznie w dalszym ciągu działa dokładnie tak samo. To znaczy wy dostajecie zniżkę plus dodatkowe miesiące za darmo, a my
nie
otrzymujemy...
Nie sugerujcie się licznikiem na stronie.
Tak, ja też
nie
się zmyliłem.
Nie sugerujcie się licznikiem. Standardowa praktyka, która jak wejdziecie gdziekolwiek, to fakt. Ja wiem, niestety to jest standardowa praktyka.
Wydawnictwo Altenberg czasem odlicza rzeczy w sensie do zakończenia promocji i my odliczamy do faktycznego zakończenia promocji. Czasem
wyłączył później i co teraz? To jest
nie dobrze, no to właśnie się zdarza, to jest, ale to jest ludzki błąd, bo nam się na przykład liczniki wtedy wyłączają o północy, a nie, że ci mówi, że jeszcze 10
minut. Nie, no ja rozumiem,
minut.
Niestety to jest standardowe zachowanie w większości jakby firm. To w sensie to jest po prostu rynek, jak, że każdy tak ma. Natomiast ważna informacja jest taka, że jakby oprócz tego, że ta promocja jest w dalszym ciągu, można z niej skorzystać, dostajecie zniżkę i dostajecie miesiąc za darmo, tak jak mówiliśmy wcześniej. W dalszym ciągu wspieracie Jesus Podcast i my faktycznie dostajemy kokosy.
Teraz już mniejsze, no ale...
Tak. Kokosiki.
To jest ostatni odcinek, kokosanki. Bo za te pieniądze, które dostaliśmy, to dzięki wam możemy z Wojtkiem i z Andrzejkiem szukać nowego życia.
I gorące mamuśki za koniec już nie będą mogli trafić do ciebie.
Tak.
Ja przypominam, że ja byłem przed tą żyłą złota, się tutaj pojawiłem, więc to jest...
A Andrzej.
Nie, no spokojnie, stratny nie będę.
Jeśli już tak kupiłeś sprzętu, to możesz korzystać przynajmniej, nie? A ja mam bardzo fajny wątek, ja bardzo chciałem się podzielić.
To jeszcze tylko powiem tylko jedną ciekawostkę odnośnie blokowania reklam, bo ja ostatnio przerzuciłem się na Brave'a.
Cóż to jest?
Przeglądarka, tak jak Chrome, tylko że ma wbudowanego de facto adblocka i ma wbudowane portfele do kryptowalut. Nie rozmawiamy o tym. Ale, uwaga, ja korzystam na paru urządzeniach naraz, więc może odpalę sobie na komputerze, żeby otworzyć tą kartę. Jak się otwiera tą kartę, to się widzi, ile zablokowało to już po NextDNS-ie. Zablokowało ile skryptów śledzących i reklam. I na komputerze w tym momencie widzę, że zablokowało 9,5 tysiąca skryptów śledzących i reklam. Zaoszczędzono 250 MB transferu i 8 minut w ciągu ostatniego miesiąca. To teraz na komputerze dużym, w cudzysłowie, czyli na desktopie, z którego korzystam trochę więcej. 30 tysięcy trackerów i adblocków, 393 MB bandwidth saved, 25 minut saved, bo nie ładowało tych rzeczy po prostu, nie? I to już jest po NextDNS-ie, nie? Więc, no bo ja, tak jak powiedziałem, nie blokuję wszystkiego, no bo niektóre rzeczy, więc no, to taka ciekawostka, jakby jak dużo tego w internecie w ciągu miesiąca można zebrać, nie?
Ja na Safari mam 143 w ciągu 30 dni.
Bo to jeszcze jest ciekawostka, że ja za to, że przeglądam internet na Brave, to mi za to płacą, Andrzej. Bo to może cię zainteresować nagle ten moment.
Pewnie ci płacą tyle.
No w tym momencie $2 dostałem za miesiąc korzystania z przeglądarki.
No dobrze, lepsze to miesiąc.
Warto było. Warto
kiedykolwiek
było.
Przeglądarka ci zapłaciła, bo nam kiedyś z Wojtkiem Pornhub zapłacił. Ja myślę, że to jest największy sukces w naszym życiu.
Tak?
Tak.
Jak?
No 69. odcinek jest z podcastu był sponsorowany przez Pornhub.
A, super. To nie wiedziałem. Ale nie zastanawia cię model biznesowy tejże przeglądarki, która płaci użytkownikowi.
Wiesz, dlaczego ona mi płaci? Bo ona mi wyświetla reklamy w powiadomieniach. I jak otwieram nową kartę, to nie mam takiego białej strony z miejscem na wyszukiwarkę, tylko widzę zdjęcie produktowe z napisem, gdzie mogę znaleźć ten produkt i link do kupienia do sklepu.
I kupiłem się, żeby mieć mniej ofert w przeglądarce?
Nie, w sensie zrobiłem tak, że skoro już widzę reklamę, to niech mi przynajmniej ktoś za to zapłaci.
Andrzej
i to są reklamy.
Andrzej nie wie, co tak, powiedzieć.
I te reklamy, które mam w przeglądarce, nie trakują mnie. To są po prostu reklamy na zasadzie ja zaznaczam, co mi się w ogóle podoba, co mi się nie podoba, które reklamy chcę więcej dostawać i oni jakby biorą to pod uwagę, ale one mnie nie trakują. No chociaż teraz ostatnio wyszło jakieś gówno burze z prezesem Brave'a, klasycznie internet nie może bez gównoburzy się obyć. Dzisiaj też była się kolejna gównoburza, bo Basecamp powiedział, że oni nie będą tolerować rozmów na temat polityki w swojej pracy, ucinają to wszystko i tak dalej, i tak dalej. Przestają mieć paternity leave, maternity leave, bo nie chcą wspierać jakichkolwiek podziałów w coś tam i nie chcą, na przykład nie będzie dodatków finansowych do gardening
czy
coś tam.
Czy w Basecampie?
Hej, w sensie mówię teraz o, ja mówię teraz o gównoburzach, które się dzieją na świecie.
A w ogóle, okej, okay, po prostu listujesz wszystko.
Okej, wiesz, i teraz powiem tak. We didn't start the fire, it was already burning. No, coś.
A ja ostatnio jestem przesycony burzami w internecie, zresztą dzisiaj dałem tego wyraz na naszej grupie, bo był ten wątek szczepionkowców, którzy blokują terminy, nie? Mhm. I jak zobaczyłem, że jaka jest skala tego zjawiska, to stwierdziłem, że te watachy, płomienie i pochodnie na Twitterze chyba nie były warte całego zamieszania. Że czasem nie po prostu nie trzeba, moim zdaniem nie trzeba walczyć w każdym dniu,
Boże,
w każdej sprawie.
Jesteś dorosły już.
Bo ja prowadzę podcast od dorosłych ludzi do dorosłych ludzi o grach wideo.
Oczywiście.
No, nie, no.
I taki młodzieżowy.
Jest dyskusja u nas na forum na temat polityki, w której też wziąłeś udział i jakby ja nie chcę w ogóle do niej wracać jakby do samego tematu, tylko chciałem powiedzieć a propos bycia dorosłym czy a propos wstrzymywania głosu, że ja miałem napisany odpowiedź, nie na twój post to w ogóle.
Dla mnie?
Ale odpowiedź w tym temacie w ogóle. Długą. Mhm. Napisałem ją. Przeczytałem ją, mówię, dobry, mocny komentarz, bardzo merytoryczny i zamknąłem przeglądarkę.
No i ja to jestem w stanie uszanować, niezależnie co tam napisałeś. Wojteczku, coś chciałeś powiedzieć?
Tak, zacznijmy ten podcast w końcu.
Może tak, może dobrze było zacząć.
Dobra, to naciskam rek.
Cześć, witamy serdecznie w odcinku 370 miejscu z podcastu, to są nowe początki.
Subskrybuj ten podcast w nowej aplikacji Apple Podcast.
Dobra, Wojtek, opowiadaj co tam już, bo już jesteśmy, dzisiaj jesteśmy na strasznym ogniu.
Tak, ja obiecuję się zamknąć.
Ale nie musicie się zamykać. Nie, bo chciałem się podzielić bardzo przepiękną historią, która nie wydarzyła się w moim życiu wcale, ale ją miałem szczęście i przyjemność obserwować i czytać i myślę, że ona jeszcze nie jest zakończona. Jest link oczywiście będzie w opisie. Jest to bardzo, ale to ekstremalnie długi wątek na Twitterze. I więc jakby ludzie, którzy zakładają, że chcą się zapoznać z tą historią, to absolutnie powinni zabukować sobie trochę czasu. I link jest do pierwszego tweeta. Pierwszy tweet jest: kupuję peceta od Della. My journey into hell. Więc można potraktować to jako tytuł. I później jakby rozwija się cała historia. Ona trwa, nie wiem, tam jest kilkadziesiąt tweetów podzielonych bardzo, bardzo mądrze, bo widać, że iPatch Wolf, który zresztą ma dość duży kanał na YouTubie, jak się okazało, ponad milion subskrypcji, no, opisał swoją historię w taki sposób, że niejeden Stephen King na przykład by na pewno chętnie zamienił to na książkę. Historia jest przecudowna i trochę pokazuje, co się dzieje w momencie, kiedy osoba, która generalnie nie zna się za dobrze na komputerach, kupuje dużego peceta, takiego stacjonarną maszynę, nie? Gdzie w pewnym sensie ja się bardzo identyfikuję w ogóle z tą historią, bo ja tego peceta też kupowałem. I faktycznie jest tak, że ja... I mi się trafiło, chociaż uważam siebie za całkiem ogarniętego człowieka, jeżeli chodzi o technologię, no to mi też się trafiła sytuacja, w której no nie mogłem z niej wyjść sam i musiałem prosić o pomoc. I iPatch Wolf musi prosić o pomoc. Okazuje się, że komputer, który kupił, działa gorzej niż komputer, który kupił ileś lat temu. I proces dochodzenia do tego, dlaczego tak jest, jest, no, po prostu czyta się to jak naprawdę jedno z najlepszych powieści ever, nie? Więc naprawdę chciałem po prostu was zachęcić do tego, żeby zapoznać się z tą historią. Może nie popełniać tych błędów, które popełnilibyście, gdyby nie wiedza zawarta w tym wątku. A przy okazji, no naprawdę, pod względem takim twistów, plot twistów, które tam się pojawiają, że już jesteśmy blisko, ale jednak nas ciągnie w drugą stronę i wszystko się zmienia, cała historia zmienia się o 180 stopni i albo cofa do początku i zaczynamy znowu od zera. No naprawdę jest to przecudowny wątek, świetnie napisany i w ogóle zazdro, że ziomek był w stanie w tak piękny, poetycki sposób opowiedzieć o tym, jak kupowanie peceta poszło źle. I szczególnie, że ta historia jakby ona jest rozłożona na kilka dni. Tam pierwsze tweety pojawiają się już sprawdzę.
14 kwietnia.
14 kwietnia, a ostatnie są właściwie sprzed dwóch dni. Więc jak zobaczcie, jak dużo dni i faktycznie no... On cały czas update'uje ten wątek, więc może być tak, że jeszcze nas coś czeka, że jeszcze będzie kontynuacja tej historii, dlatego warto ją śledzić, warto dać tam...
Bardzo mi się podoba, jak jeden... To nie będzie duży spoiler, jak przeczytam trzeciego tweeta, że I decided to go with Dell because I've been with them my whole life and I've never had any problem with them. I understand now that this was a bad decision, that information cannot help me now.
Tak.
Bo ja wiem, co internet by zrobił. Znaczy na pewno są komentarze, jak to mogłeś kupić Della?
ale zobacz, to też jest przepiękne jakby spojrzenie na świat osób, które jakby no nie do końca ogarniają, wiesz, to kupował Della od zawsze i ja to rozumiem, że pierwszą myślą, jaką wpadło mu do głowy, no kupię Della, no bo przecież zawsze było okej, nie? Dlaczego miałbym myśleć o czymś innym. No i oczywiście, czytając ten wątek, masz w sobie takie, ach, no, mogłeś sobie kupić Maca, to by nie było problemów. Ale to jest ciekawe, że ja zdałem sobie sprawę, dlaczego, częściowo przynajmniej, bo oczywiście powodów jest dużo więcej, ale jedną z takich rzeczy, które Maci mają dobrze rozwiązane, to kwestia tej konfiguracji wstępnej. To znaczy, że jak odpakowujesz Maca z pudełka, otwierasz go, to on po prostu zadaje ci dobre pytania. I na podstawie odpowiedzi na te pytania, on ci konfiguruje komputer w taki sposób, że on później działa, po prostu.
Tak, ja chciałem powiedzieć, że dla podstawowego użytku ty naprawdę nie musisz nic więcej robić, tak? Włączasz go po pierwszym uruchomieniu i on działałby dla 90% użytkowników komputerów fenomenalnie.
Oczywiście, że tak. Nie? I on pyta, hej, do której sieci Wi-Fi mam się podłączyć? Proszę, do tej. Dziękuję. I oczywiście, wiesz, to w porównaniu Windows też podobne pytania zadaje, tylko że problem jest taki, że czasem nawet nie dojdziesz do momentu, w którym zobaczysz okno Windowsa, a komputer już się wywali. Nie? W sensie, jeżeli masz... No bo może być tak, że RAM jest w złym taktowaniu i po prostu się nie odpala, tak jak było w moim przypadku. Może być tak, że coś jest źle ustawione w BIOSie i komputer próbuje startować z pendrive'a, który jest wpięty do USB, bo tam go zostawiłeś. Naprawdę jest bardzo dużo rzeczy, które mogą pójść nie tak, jeżeli składasz komputer tak prawie, że od zera. A jak się okazuje, nie tylko składasz, ale też kupujesz całą paczkę od producenta i okazuje się, że no nie do końca to wszystko działa.
To ja chciałem tylko powiedzieć, bo teraz taki mam, bo właśnie wszedłem na Twittera, żeby zobaczyć ten wątek i zobaczyłem innego tweeta, wiesz jak to jest, jak się wejdzie do internetu, ale w opisie naszego odcinka, ja wrzuciłem też wam na grupę, żebyście sami mogli zobaczyć, jest 15-minutowy wywiad z Craigiem Federighi na temat właśnie tego Apple Stance on Privacy i no, tego super speech'a właśnie Do Not Track. To jest 15-minutowy wywiad, więc polecam, żeby sobie go zobaczyć. To jest z Wall Street Journal, więc słabo nie jest. No i to jest Joanna chyba Stern zrobiła ten wywiad, więc to też jest dobra dziennikarka, która naprawdę świetnie sobie radzi i jest jakby totalnie ogarnia technologię do takiego stopnia, że to jest wow, no nie? Więc jeśli chodzi o to, kto mógłby wytłumaczyć zawiłości i dlaczego, co i jak, to myślę, że Joanna będzie do tego bardzo dobrą osobą.
Ja chętnie to obejrzę, a chociaż tak naprawdę interesuje mnie faktyczne zastosowanie tego Switcha, który
rozmawialiśmy. Air Force One cię po prostu... okej.
Ale Air Force One oczywiście bardzo chętnie posłucham.
Bo to jest żart Andrzejków technologiczny polegający na tym, że mówią o Craig Federici właśnie tego, jak spod jakie ma włosy, że to jest Air Force One. Że hair jak we włosy.
Ale wygląda jak taki bohater filmów familijnych.
No to prawda.
Z lat 90.
Full House. Takie
Disneya. Tak.
Typowy bohater Full House. To już taki siwawy, ale tak, zdecydowanie.
No. Tak. To jeszcze pewnie na sam koniec chciałem powiedzieć o całkiem ciekawej historyjce z Argentyny z zeszłego tygodnia.
Boże, Andrzej, powiedziałem ci, nie będziemy rozmawiać o teoriach spiskowych na temat Adolfa Hitlera. Andrzej, on nie żyje, on nie wyleciał do Argentyny.
Ale kto ci powiedział, że nie żyje? Ty wierzysz w jego datę urodzin. Dobra, wracając do wątku argentyńskiego. Jakimś cudem 30-letni Nicolas z Argentyny, z okolic tam Buenos Aires, w zeszłym tygodniu sobie robił stronkę internetową, bo jest designerem dla jakiegoś klienta. I nagle wszedł na argentyńską, tak jak my mamy google.pl, tak, czy google.com/pl, to oni mają google.com.ar i coś mu przestało działać, więc wszedł na taki, na taką stronę ichniejszą, która odpowiada za domeny i okazało się, że była do kupienia domena google.com.ar.
Znaczy nie za... .com.ar, tylko pewnie .ar.
google.com.ar.
Oj,
taka jest
dziwnie.
Strona
naprawdę?
Argentyńskiego Google'a, no.
Bo myślałem, że mają u wszystkie w górnej domenie. Tak?
Nie, to akurat tak jest. I to, ale to jest, umówmy się, że to jest taka domyślna argentyńskiego Google'a strona wyszukiwarki.
To jest, sprawdziłem, zweryfikowałem i jest prawdą, co mówi Andrzej. Mhm.
No. I słuchajcie, i... cena była, różne źródła mówią, niektóre mówią o około 2, a niektóre około 3 dolarach, więc powiedzmy, że w cenie miesięcznego dostępu do After Darków Nicolas został właścicielem, stwierdził, no kurczę, no przecież na pewno zablokują mu to w pewnym momencie, ale nie, no okazało się, że proces zakupowy przeszedł całkiem
zrobił
w porządku,
ściągnął tak
kasę.
Orzech też by to zrobił, tak, no 100%.
Tak, dokładnie tak. I odświeżył stronę i okazało się, że tam wszystkie jego dane się zaczęły pojawiać jako właściciela tej witryny. Przez 2 godziny w Argentynie nie działała ta witryna w nocy właśnie z 21 na 22 kwietnia. Ludzie pewnie myśleli sobie, że tam serwery padły, cokolwiek, że różne rzeczy się dzieją, ale okazało się, że właśnie zamieszanie wynikło z tego, że pan 30-letni Nicolas został właścicielem argentyńskiego Google. Jest teoria taka, że ta domena po prostu wygasła i Google Argentina nie przedłużyło domeny.
To jest najczęściej,
tylko, że...
tak, najczęściej się tak zdarza.
Tylko, że oni mówią, że domena jest ważna do czerwca chyba, a to samo potwierdza ta firma, która monitoruje tam dostępności domen, więc w sumie na ten moment, nawet jak czytałem z nim wywiad w BBC sprzed chyba 2 dni, nie do końca wiadomo, dlaczego tak się zdarzyło, że ta domena była do kupienia. I to jest ciekawe też, że w tym wywiadzie w BBC ten bohater tej argentyńskiej historii powiedział, że mu nagle zniknęło posiadanie tej domeny, wróciła ona w ręce Google'a. Mhm. Też nie wiadomo z jakich powodów, z jakich przyczyn. I ciekawe jest bardzo to, bo można byłoby powiedzieć, że pewnie tam mu Google sypnęło szmalem, żeby zatuszować ten błąd i spoko będzie wynagrodzony. Ale jeśli wierzyć wywiadowi z BBC, on nawet nie dostał zwrotu tych swoich pesos, które zainwestował w tą witrynę. Został pozbawiony tej domeny i nikt się z nim nie kontaktował. Google potwierdziło, że były problemy, ale że wszystko jest okej. Wszystko działa, nie miało to wpływu na jakąś tam działanie światowej strony, ale no właśnie ziomek w Argentynie przez chwilę mógł się poczuć właścicielem Google.com.
Wow. Mega ciekawe. Wydaje mi się, że wiesz, bo jest jeszcze coś takiego, nie wiem jak jest konkretnie z domenami, bo taki hijacking domenowy nieraz się zdarzał faktycznie. Natomiast przy tego typu adresach, które zawierają nazwę firmy, może być troszeczkę inaczej, że może być tak, że gdzieś tam jest prawo znaku towarowego, czy może właśnie jakby w ramach, nie wiem, patentów może, czy wiesz, może być tak, że po prostu prawo chroni też adres domeny i po prostu zostało to cofnięte, natomiast to, żeby, wiesz, było wszystko okej, no to jednak powinien dostać zwrot tych $2 czy $3, bo jednak, no wiesz, kupił usługę, która została mu zabrana, tak? Jakby to...
No tak, no, nawet minimum przyzwoitości. Ja bym nawet pewnie myślał, że jakąś kompensatę za znalezienie jakiejś luki w systemie, tak? Pewnie coś by mu się powinno tam należeć, ale no to jakiś to rozwiążą, to się
nie znalazł, bo rzeczywiście tak jest, jak jest bug.
Tylko wykorzystał
lukę, tak? Jakby, oczywiście nie tylko wiedząc, że to jest luka, jakby... Także on nie jest tutaj w żaden sposób winny. Tylko chodzi o to, że jeżeli są programy szukania dziur, to jednak płaci się wtedy za faktycznie znalezienie dziury, a nie koniecznie wykorzystanie jej wiesz, w taki sposób.
Z drugiej strony to było też dość uczciwe moim zdaniem z jego punktu widzenia, dlatego też chyba trzymam jego stronę w tej kwestii, bo on na Twitterze od razu napisał, że został tam właśnie na tej stronie nick kupił domenę google.com.ar i zrobił to zupełnie legalnie i nie ma jakby złych zamiarów, tak? Że to nie jest tak, że teraz będzie jakoś eksploitował ten swój zakup, ale no ale tak czy siak zakończyło się tak, że argentyńska strona działa, ale myślę, że ciekawa sprawa, chociaż pewnie nie polecałbym szukania takich dziur, no bo to jest kurde. Bo jeśli to jest coś takiego się zdarza, to pewnie wynika z jakiegoś ludzkiego błędu, tak? Różne rzeczy się zdarzają, nawet gigakorporacją może się zdarzyć przeoczyć przedłużenie domeny i tak dalej. Ale no, wydaje mi się, że jakąś tam kompensatę. Sypnęliby mu na steka, by go zaprosili dobrego. I tyle.
Też tak jestem tego zdania.
Chilijskie winko.
Natomiast.
Czemu na czyliński?
A to jest taki stały żart z Bartoszewskim, już nieważne.
Bardzo stary. No ci, co wiedzą, to wiedzą. Andrzejku, tobie opowiemy później.
Się czuję zagubiony tutaj.
Nie przejmuj się. O memy...
Spokojnie, pokażę ci w internecie
to
wszystko.
To czekajcie, ostatnia rzecz na koniec dla osób, które...
Wojtek nam opowie mema.
Mema, uwaga. Jest taka strona...
Opowiada.
memegine.com i memegine.com jest... internetową wyszukiwarką memów i co ciekawe, ona, jeżeli wpiszesz jakiekolwiek hasło, to szuka jakby, bo znamy, że jakby memy są generalnie zwykle obrazkami, tak? Obrazkami, na których jest coś napisane bardzo często. I ona wyszukuje te napisy, które są obrazkami. Więc jakby jesteś w stanie wyszukać, jak ci się coś przypomni, wiesz, jakiś mem sprzed tam kilkunastu lat, to możesz wpisać, pamiętam, że było tam napisane coś tam, jakieś hasło i faktycznie jest szansa, że ta wyszukiwarka ci znajdzie tego mema. Bo ja na co dzień korzystam z takiej bazy memów knowyourmeme.com, ale tam rzeczywiście no, musisz znać nazwę mema. Żeby go dobrze znaleźć. A niektóre memy się dziwnie nazywają. Na przykład jeden z moich ulubionych, chyba nawet ulubiony, Roll Safe. W życiu bym nie pomyślał, że tak można go nazwać. A tak naprawdę to jest imię i nazwisko chyba bohatera jakby oryginalnego serialu, z którego ten mem został wzięty. A Roll Safe to jest ziomek, który puka się w czoło na takiej na zasadzie tak, dobry tak, pomysł, nie?
Tak, ten czarnoskóry ziomek, tak trochę Diego Murphy'ego przypomina.
Dokładnie tak, natomiast jest to postać w ogóle z serialu. Ja obejrzałem ten serial, bo to jest króciutkie epizody są na YouTubie dostępne, natomiast faktycznie nie spodziewałbym się, żeby wpisać tam Roll Safe, nie? Jakby to jest taka ciekawostka. Więc jeżeli pamiętacie jakiegoś mema, to memgine, bo zakładam, że chodzi o wyszukiwarkę, bo to jest Internet Meme Search Engine. Fajne jest to, że szuka właśnie w napisach, czego w sumie bym się nie spodziewał. No to, to tyle.
Tak, to zapraszamy chyba teraz naszych patronów do After Darka, gdzie będziemy opowiadać o kulisach zniknięcia z internetu programu. Dziękuję za subę.
Tak będzie. Do usłyszenia i do zobaczenia, jeżeli ktoś ogląda After Darki na YouTubie.
Dziękuję
tak
bardzo.
I zapraszamy do wykupienia dostępu do tych odcinków, bo jest to nie lada gratka, nie tylko dla tego odcinka. Tak,
pozdrawiam serdecznie, bawcie się dobrze, słyszymy się oczywiście za tydzień w kolejnym odcinku z podcastu. Ciao bambino, au revoir.
Tak jest. Majo.
Bye.
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.
Ten odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech, Wojtek Wiman i Andrzej Kotarski. Możesz nas wspierać na Patreonie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie półodcinków After Dark. Pamiętaj, żeby ocenić ten podcast, jeśli możesz. Montaż Wojtek Wiman. Identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski. Intro i outro tajemniczy Breakmaster Cylinder. Andrzej Kotarski jest jak prywatność w internecie. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.